wszystkie ptaki składają hołd parze ptaków Feng. Poezja chińskiej makaty ze zbiorów Muzeum w Łańcucie.
Sto ptaków oddaje hołd parze ptaków Feng. Przedstawienie tych ptaków wśród kwitnących kwiatów, drzew, w pejzażu odnosi się przede wszystkim do symboliki dworu cesarskiego i przedstawienia cesarza i cesarzowej w otoczeniu dworza. Sto ptaków, tysiąc ptaków i jest to określenie większości, wszystkich.
Opowieść konserwatora tkanin Małgorzaty Podkańskiej to osnowa dzisiejszej słuchowiskowej tkaniny. Jej wątek to poezja starochińska bądź inspirowana kulturą Chin. W przekładzie Czesława Miłosza.
Wang Wei, wiosenne światło. Wierzby płaczące wzdłuż krętej rzeki są smugami dymu. W ciepłym powietrzu woda zimnej doliny paruje. Wiosenne światło jest jak haftowana ścieżka. Słyszę teraz jasną muzykę. Porusza nawet obłoki.
To było widać, że to był jedwab. Było widać, że jest to fantastyczny haft. Duży, porządny pokój, 5 metrów na 5 metrów. Mamy 25 metrów kwadratowych. Obecnie widzimy replikę. Wizualnie jest to
to samo,
natomiast technicznie jest to zupełnie inaczej wykonane, bo jest to wykonane techniką druku i podmalowania. Natomiast przywróciliśmy oryginalną kolorystykę tła, ponceau z francuskiego.
To jest mak czy piwo?
Makowy. Jest kolor makowy. Czerwień jest symbolem radości, symbolem słońca, symbolem uroczystości. Śluby, wesela, uroczystości. To jest kolor dobrych życzeń. Kwiaty i rośliny przedstawione na czerwonym tle. To jest właśnie ta dedykacja weselna, ślubna. Są to życzenia wysyłane z dworu cesarskiego przez cesarza, cesarzową i jego dwór.
Robert Francis Jemiołuszki. Czterech filozofów Tao
w postaci jemiołuszek
siedząc na jagodnym krzaku
gaworzy w lutowym słońcu,
a jedną z nich ja jestem.
Wesołość i dużo rozwagi.
Dziki owoc na długiej łodydze.
Czyż nie był to zawsze mój styl?
Ponad elegancją śniegu,
pod jedwabnym blaskiem nieba,
konfraternia czterech ptaków.
Któż nas nie rozpozna?
Wygrzewać się na słońcu.
Ucztować, gadać.
I wszystko równocześnie.
Po to wyrzekłem się tamtych innych moich żywotów.
Poza kolorem, poza tłem, ukazują się ptaki. W tym te tytułowe ptaki Feng.
Bardzo często, żeby przybliżyć nazwę ptaków Feng, ich wygląd, używa się terminu chiński feniks. Feniksa nikt nie widział. Jest to ptak mityczny, stworzenie mityczne. Jest to ptak o piersi łabędzia, gardle jaskółki, dziobie koguta lub papugi, czole żurawia mandżurskiego, z czubem kaczora mandaryńskiego, szyją węża, grzbietem żółwia, nogami żurawia, szponami orła i rybim ogonem. A najstarszy znany przykład ptaka fęk to jest rysunek z II wieku naszej ery, na jedwabiu, jeżeli chodzi o przedstawienia na tkaninie. Jest to rysunek na jedwabiu i ptak fęk wygląda naprawdę, gdybyśmy go pokazali bez kontekstu historycznego, wygląda na rysunek z lat 20. XX wieku, z lat 20-30. Jest absolutnie fantastyczny. Jest to synteza bardzo dynamicznego, właśnie baśniowego ptaka.
A dlaczego chińska wyobraźnia stworzyła ptaka fęk wśród innych realistycznych ptaków?
Ponieważ ptak fęk jest królem niebios, jest królem ptaków. To jest łącznik pomiędzy niebiosami a ziemią, to jest wierzchowiec wróżek, to jest również przez wiele stuleci symbol cesarzowej.
Dlaczego cesarzowej, a nie cesarza?
W ikonografii cesarzem, symbolem cesarza był smok. Natomiast cesarzowa była przedstawiana właśnie w postaci ptaka fen, tego właśnie łącznika między niebiosami a ziemią. I ten stan rzeczy trwał praktycznie do końca panowania dynastii Ming, pod koniec pierwszej połowy XVII wieku. Natomiast dynastia Qin, która jest dynastią mandżurską, która następuje po dynastii Ming, była uznawana za barbarzyńców, była uznawana za dzikich ludzi przybyłych z północy i nie bardzo godnych tronu chińskiego. W celach propagandowych wykorzystali właśnie cesarze dynastii Qin, wykorzystali właśnie ptaki fen, które są tak głęboko zakorzenione w mentalności chińskiej. Widzimy je praktycznie w każdym możliwym dziale rzemiosła artystycznego, w ceramice, w rzeźbie, w malarstwie, w tkaninie. Zestawiono ptaki fen w parę i jako para symbolizowały cesarza i cesarzową.
Wang Wei, pieśń o Xixi. Jej piękność urzeka każdego. Jakżeby Xixi długo żyła w ubóstwie. Rano prała bieliznę w rzece Yue, a wieczorem była konkubiną w pałacu Wu. Kiedy była biedna, cóż w niej niezwykłego? Teraz bogata jest wybredna, jej służebne podają jej puder i róż, inne stroją ją w jedwabie. Król ją lubi i to wzmaga jej bezczelność. Wszystko, cokolwiek zrobi, jej uchodzi. Spośród przyjaciółek, z którymi razem prała, żadnej nie zaprosi do swego pojazdu. Jej najlepsza przyjaciółka z wioski jest dla niej brzydka. Beznadziejne chcieć przedstawić wszystkie fochy pani Xixi.
Mówi się 100 ptaków? Ile ich jest na tej makacie?
Doliczyłyśmy się, bo liczyłyśmy po wielokroć te ptaki. Z panią Mariolą Ratajczyk i panią Ewą Soszko, z którymi badałyśmy razem tę tkaninę, doliczyłyśmy się 97. Część z nich występuje w parach, część pojedynczo, a część w dużych grupach.
Jakie to są ptaki?
Przede wszystkim ptaki, które są uznawane za cesarskie i one znajdują się najbliżej pary ptaków fen, para ptaków cesarskich, a więc pawie. Obdarowanie przez cesarza pawim piórem było jednym z największych honorów. Następnie para żurawi. Żurawie, które są symbolem mądrości, symbolem długowieczności, również symbolem relacji między ojcem a synem. Kolejne ptaki to chociażby kaczki mandarynki, które są symbolem dobrego małżeństwa. Mamy gęsi. Gęś jest symbolem dobrobytu i również narzeczeństwa. Jest to tradycyjny prezent dla narzeczonych i nikt No chyba, że głód by bardzo głęboko w oczy zaglądał, ale nie czytałam o odnotowaniu wypadków, żeby te właśnie gęsi narzeczeńskie kiedykolwiek dały głowę, żeby zapełnić garnek. Gęsi bardzo często również pojawiają się i w malarstwie, i w poezji chińskiej, bo są one symbolem zmiany pór roku.
Tufu, wiatr z południa. Dnie są dłuższe, góry śliczne. Wiatr z południa wieje nad kwitnącymi łąkami. Jaskółki wróciły, śmigają nad dymiącym moczarem. Parykaczek śpią w ciepłym piasku.
Mnóstwo mamy drobnego ptactwa. Między innymi są to jaskółki, ptaki zwiastujące wiosnę. Zwiastujące szczęście i dobrobyt domowi, pod którego dachem się zagnieżdżą. Poza tym jaskółki są jednym z symboli urody kobiecej w Chinach. Jeżeli kobieta ma brwi jaskółki, to jest wspaniała. A jeżeli ma jeszcze oprócz brwi jaskółki, ma oczy feniksa, to jest to wyjątkowej urody kobieta na pewno.
Chu Shu Chen. Ranek. Wstaję. Dosyć mam różowania policzków. Ta twarz w lustrze mierzi mnie. Te chude plecy garbią się od smutku. W oczach łzy, samotności. Niechętnie otwieram stolik mojej toalety. Rysuję i maluję brwi i kąpię w parze ciężkie warkocze. Moja służąca jest tak głupia, że chce mi wpiąć kwiat śliwy we włosy.
Również ptaki, które pojawiają się na makacie, to jest stado wróbli. Wróble, które niestety doczekały się strasznego losu. Pod koniec lat 50. XX wieku zostały uznane za jedną z czterech plag, które nękały Chiny za czasów Mao. Postawiono je w tym samym rzędzie co muchy, komary i szczury. Wróble padły ofiarą masowych wyłapań, masowej egzekucji i owa masakra wróbli zakończyła się nieprawdopodobną klęską głodu. Zniszczono naturalnego wroga szkodników.
Na makacie są również sroki.
Ach, sroki, tak, bardzo swojskie. Sroki, które wnoszą radość, które zapowiadają przybycie gości.
Są zimorodki.
Och, są zimorodki, tak. I to zimorodki ujęte niesłychanie realistycznie, bo jest to właśnie jeden z przykładów obserwacji przyrody. Jest pokazany zimorodek, który właśnie wyrywa się z wody, wyrywa się z lustrzanej tafli. Moment, który trudno nawet zapisać aparatem fotograficznym obecnie, a tu jest tak fantastycznie uchwycony.
Wang Wei, dom nad jeziorem. Lekka łódka wita dostojnych gości, daleko, daleko nadpływających jeziorem. Na balkonie przed nami czary z winem. I kwiaty lotosu kwitną wszędzie.
Nie wspomniałyśmy o drzewach, nie wspomniałyśmy o roślinach, które otaczają ptaki. W odczytywaniu sztuki chińskiej należy zawsze zwracać uwagę na kontekst. Zresztą to jest podobnie jak w języku. Otóż pewne konfiguracje roślin, zwierząt w sztuce chińskiej są wiadomością zapisaną, bądź też opisaną poetycko. Na przykład jeżeli mówimy o trojgu przyjaciół w zimie, to mówimy o sośnie, bambusie i śliwie, bo sosna jest wiecznie zielona i jest symbolem zimy. Bambusie, który też jest wiecznie zielony i ugina się na wietrze. I śliwie, która jako pierwsza kwitnie, jest pierwszym kwitnącym drzewem, jeszcze nawet w czasie, kiedy leży śnieg, a nawet śnieg może padać, śliwa kwitnie. I to jest trójka przyjaciół w zimie. Mamy w sumie nie tak ogromny repertuar, jak repertuar ptaków, które występują na makacie, ale mamy kilkanaście roślin, które są szalenie głęboko, dosłownie zakorzenione w kulturze i symbolice chińskiej. Mamy właśnie śliwe. Z jednej strony tkwi jeszcze w zimie, ale jej kwitnienie zwiastuje początek wiosny. Mamy bardzo swojsko wyglądającą wierzbę nad stawem, wierzbę płaczącą. Mamy storczyki, mamy piwonie czy peonie. Piwonie są również symbolami piękna kobiet. Kwiaty, owoce i liście lotosu również. I są symbolem czystości, ponieważ lotos wychodzi z błota, wychodzi z bagna, czyli wychodzi z brudu, rodzi się w brudzie. Natomiast sam jest symbolem czystości, bo jego kwiat jest piękny i czysty. Mamy dwa symbole długowieczności i płodności. Symbolem długowieczności jest bambus, jest sosna, ale również jest drzewo brzoskwiniowe, drzewko granatu. Granat jest drzewem i owocem niesłychanie czczonym w Chinach ze względu na to, że owoc granatu jest pełen dzieci symbolicznie. Przecięty ma w sobie mnóstwo ziaren i jest to też jeden z prezentów, który daje się pannie młodej, aby opatrzność obdarzyła ją licznym potomstwem. Kolejnymi symbolami grzyby, które występują na tej makacie. Odmiana huby, która z kolei bardzo często pojawia się w rzeźbie chińskiej, przyjmując formę berła. Przy czym nie jest to berło ani cesarskie, ani królewskie, nie jest to żaden symbol władzy. Jest to symbol dobrego życzenia, oby wszystko działo się z Twoją wolą.
Su Tung Po. Na obraz Wanga, sekretarza Yenlinga. Wiotki bambus jest jak pustelnik. Zwykły kwiat jest jak dziewczyna. Wróbel zgina gałązkę, ulewa kropel sypie się na kwiaty. Otwiera skrzydło do lotu i burzy wszystkie liście. Pszczoły zbierające miód ugrzęzły w nektarze. Jaki to śliczny talent, tak móc stworzyć całą wiosnę pędzelkiem na kartce papieru. Gdyby spróbował poezji, wiem, że byłby mistrzem słów.
Na makacie obok ptaków i roślin są skały.
To są skały uczonych. To jest element aranżacji ogrodu chińskiego, tradycyjny element aranżacji ogrodu chińskiego. Są to skały wapienne, które występują w trzech rejonach Chin tylko. Przez całe stulecia, przez całe epoki, były niesłychanie cenione w Chinach jako element wyposażenia również pracowni uczonego. Ponieważ uważano, że tak fantastyczne kształty nadane przez naturę pobudzają wyobraźnię, skłaniają do medytacji. Można byłoby powiedzieć, że były to chińskie imagineskopy. Były w ogrodach i również nieduże formy stały na biurkach. Na stołach do pracy uczonych. To był element wyposażenia również warsztatu pracy uczonego, żeby mógł uczony w chwili skupienia popatrzeć, pomyśleć, pomedytować, podziwiać formę takiego właśnie kamienia, dzieła natury.
Poczu i szaleńczo śpiewając w górach. Nie ma wśród ludzi nikogo bez wady. Moją wadą jest pisanie wierszy. Rozstałem się z wieloma nałogami, ale tej słabości nie umiem się pozbyć. Ile razy patrzę na piękny krajobraz, ile razy spotykam drogiego przyjaciela, podnoszę głos i recytuję strofę poezji i zdumiewam się, jakbym na ścieżce spotkał Boga. Od kiedy zostałem wygnany do Xunqiang, połowę czasu spędzam w górach. I nieraz, kiedy skończę nowy wiersz, sam wspinam się drogą do wschodniej skały, opieram się plecami o biały kamień, przyciągam do siebie zieloną gałąź kasji. Moje szalone śpiewanie budzi pagórki, doliny. Zaciekawione zbiegają się małpki i ptaki. Bojąc się, żeby nie zostać pośmiewiskiem świata, wybieram miejsce nieodwiedzane przez ludzi.
Podłoże mamy jedwabne, z jedwabnego atłasu. Na tym atłasie naniesiono rysunek tuszem chińskim, rysunek konturów całej kompozycji. Na tej tkaninie, na tym podłożu wykonano haft. Haft nicią jedwabną, nieskręcaną, czyli dającą ogromny połysk, bo nić nieskręcana lśni. I dodatkowo dołożono tutaj bardzo nietypowe rzeczy, a mianowicie pędy bambusa, młodego bambusa. Te pędy były miękkie w momencie, kiedy je kładziono, dlatego były szalenie elastyczne i one zastygały w formie, przybierając odpowiednią formę po przymocowaniu ich do tkaniny. Kolejnym wyjątkowym materiałem są promienie piór pawi. Zwróciłyśmy uwagę na coś, co lśni w tkaninie, w trakcie oczyszczania. I natychmiast zaczęłyśmy to sprawdzać i wyszło nam, że są to pawie pióra z ogona. Tam są najdłuższe i najbardziej iryzujące pióra właśnie. Są nici z oplotem w kolorze złotym.
Po co zmontowywano ten bambus?
Och, to było dla efektu, dla perfekcyjnego konturu w kompozycji, dla efektu wizualnego pawie pióra. Chyba to jest jeden z najbardziej wyrafinowanych haftów. Pawie pióra były zarezerwowane dla cesarza.
Mei Yao Chen. Pewien sen w nocy. W środku dnia śnię, że jestem z nią. W nocy śnię, że jest przy mnie.
Ma swoje pudełko z kolorowymi nićmi.
Widzę, jak pochyla się nad swoim woreczkiem z jedwabiem.
Ceruje i przerabia moje ubrania, martwiąc się, że mogę wyglądać obdarty.
Nieżyjąca czuwa nad moim życiem. Ciągła pamięć o niej prowadzi mnie ku śmierci.
Jak należy czytać Makartę? Co w niej można wyczytać? Co z niej można wyczytać?
Mnóstwo rzeczy, dlatego że to jest kompozycja wielowarstwowa. Mamy parę ptaków fen, które w tym momencie możemy interpretować jako parę cesarską, otoczoną dworem. Tym bardziej, że symbolami kategorii urzędników cywilnych były ptaki. A więc ptaki, które tutaj akurat znajdują się w najbliższym sąsiedztwie, takie jak żurawie, takie jak pawie, takie jak kaczki mandarynki, jak ptaki śpiewające, jak muchodławki rajskie. Więc ptaki feng, czyli para cesarska, otoczona wiecznie, niezmiennie i nieustannie przez swoich dworzan, łącznie z muzykami. Następną warstwą, którą możemy odnaleźć, również są cztery pory roku. Jest to przedstawienie ogrodu w czterech porach roku i zaczyna się od wiosny, którą symbolizuje wierzba i kwiaty lotosu. Potem przechodzimy przez lato, gdzie kwitnie drzewko granatu, przez jesień do zimy, symbolizowanej na końcu przez sosnę.
Tu fu, zachód słońca.
Zachód błyszczy na paciorkach firanek. Wiosenne kwiaty kwitną w dolinie.
Ogrody wzdłuż rzeki są pełne zapachów. Dym kuchennych ognisk smuży się nad pokładami wolno płynących galarów.
Wróble skaczą i koziołkują w gałęziach. Wirujące owady roją się w powietrzu.
Kto to odkrył? Że jeden puchar mocnego wina zdolny jest rozproszyć tysiąc kłopotów.
Makata łańcucka jest absolutnym unikatem na skalę światową. Tak wielkiej kompozycji ptaków składających hołd ptakom feng, tak rozbudowanej, nie udało nam się znaleźć ani w zbiorach europejskich, ani w zbiorach amerykańskich, ani w zbiorach chińskich, ani w zbiorach rosyjskich. W dostępnych kolekcjach muzealnych i zbiorach prywatnych nie ma czegoś podobnego, do czego moglibyśmy porównywać.
Poczu i pisane w roku 820, nocując u starca nad strumieniem. Serca ludzi kochają złoto i jadeit. Usta ludzi pożądają wina i ciała. Nie tak jak ten starzec z jaru nad strumieniem. Popija wodę z tykwy, nic więcej nie pragnie. Po jednej stronie zbiera chrust i trawę, po drugiej postawił mur i pokrył strzechą. Co roku zasiewa jedną morgę ziemi, na wiosnę zaprzęga dwa żółte wołki. W tych rzeczach znajduje doskonały spokój i poza nimi nie dba o więcej. Spotkałem go przypadkiem, idąc wzdłuż strumienia. Zaprosił mnie do siebie na nocleg w chacie. Nim odszedłem, tam skąd wzywa mnie dwór i rynek, spytał mnie o urząd i uposażenie. Nie uwierzył. Śmiał się długo i głośno. Tajni radcy nie sypiają przecie w stodołach.
Była to audycja pod tytułem Wszystkie ptaki składają hołd parze ptaków feng. O makacie haftowanej na jedwabiu, arcydziele sztuki chińskiej, opowiadała konserwatorka tkanin Małgorzata Potkańska. Wiersze poetów chińskich oraz autorów, których inspirowała kultura państwa środka, czytali Mirella Biel, Paulina Połowniak, Artur Kocięcki i Jan Wojciech Krzyszczak. Wszystkie teksty poetyckie w przekładzie Czesława Miłosza. W ilustracji muzycznej wykorzystano m.in. chińską kompozycję Sto ptaków składa hołd parze ptaków feng. Audycję przygotowała Maria Brzezińska. Akustycznie zrealizował Jarosław Gołofit. Producent Radio Lublin, rok 2018.